Radio Gdańsk, 6 minut po godzinie 11. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Bohaterką tej godziny będzie Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Katarzyna Bellingham, która wczoraj jeszcze pisała do mnie z Anglii, z Cornwalli, bo zwiedzała z grupą Polaków ogrody Cornwalli.
Tak. Ja jestem zakornwaliowana, bo prawie 10 dni spędziłam tam w tym pięknym miejscu. Faktycznie wczoraj przejechaliśmy najpierw grubo ponad 600 kilometrów z samego końca, z Land's End. To jest naprawdę już koniec ziemi, potem już tylko jest Irlandia, Ameryka. Musieliśmy dojechać do Londynu, do lotniska i potem wieczorem żeśmy przylecieli. I ja tutaj pędziłam od razu do państwa, żeby się podzielić swoimi spostrzeżeniami, jakimiś przeżyciami. Oczywiście Cornwallia jest magiczna, dlatego, bo może nie jest tak ciepło jak teraz w Polsce, jak latem bywa w Polsce.
Zimnie, tak?
Jest zimno, jest mgła czasami. Potem nagle może to się zmienić w przeciągu jednej godziny, bo to jest oczywiście nad samym oceanem. A ocean, jak wiemy, to jest fabryka bardzo zmiennej pogody. Ale przede wszystkim te piękne ogrody, tak? Bo to właśnie po to tam pojechaliśmy. Naprawdę, coś niesamowitego.
Ale to oczywiście, są prywatne ogrody?
To są różne ogrody. Wiele z nich należy do takiej fundacji National Trust. To jest taka fundacja ogrodów na terenie całej Anglii, jakaś osoba umiera lub już nie ma, że tak powiem, sił zajmować się swoją posiadłością, swoim ogrodem. Często pozostawia w spadku, tak jakby National Trust, swój ogród, swoją posiadłość, tylko w dzisiejszych czasach trzeba też zostawić troszkę pieniążków w spadku. Nie wystarczy tylko jakiegoś pięknego miejsca, bo oczywiście teraz National Trust ma około 500 takich miejsc do zwiedzania i oni muszą mieć pieniążki, żeby się tym zajmować. I w jednym byliśmy takim z ogrodów, nazywał się Treba, bardzo znany ogród konwalijski, tam charakteryzują się tym te ogrody, że one są tak jakby obsadzone są roślinnością, obsadzone są takie jary schodzące z wyż, bo oczywiście Cornwallia to jest jedna wielka skała granitowa. Mm-hmm. I często jest tak, że na górze tej skały stoi dom, a ku plaży, ku oceanowi, czy jakiejś rzece, bo tam też jest sporo rzek.
Czy pomysły na zagospodarowanie działek ze skarpu, jednym słowem.
Oj tak, tylko to takie większe areały. I właśnie te rowy są obsadzone piękną roślinnością. I jeden z takich najpopularniejszych to jest Treba. I taka śmieszna historia właśnie, że osoba, która właściciel Treba przed śmiercią chciał pozostawić National Trust swój ogród, ale nie miał już pieniążków, więc National Trust tego nie przyjęło, ale za to lokalna konwalijski trust ogrodów przejął to. Postarali się o dopłatę od państwa z loterii, dlatego, bo w Anglii często jest Heritage Lottery, coś tak nazywa.
Loteria Heritage.
Tak, dokładnie. I dostali z tego kupę pieniędzy, chyba z 2 miliony funtów i świetnie sobie prosperowali, świetnie sobie zbudowali piękne centrum, do którego wchodzą odwiedzający, jak tam przyjeżdżają. I teraz ha, 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 jest to jeden z najbardziej odwiedzanych ogrodów na zachodzie Anglii, a National Trust płacze.
Mhm. Ale Cornwallia to raczej taki wrzośce, tak? Z tym mi się kojarzy. Jak jak usłyszałem, że wyjeżdża pani do Cornwalli z wycieczką, wrzuciłem w Google'a nazwę Cornwallia i jeśli idzie o przyrodę, to pokazało, że to przede wszystkim wrzosy, wrzośce, gatunki endemiczne tam, więc wrzosowiska olbrzymie zapewne.
Tak, bo trzeba sobie wyobrazić, że Cornwallia to jest taki długi ląd. Właściwie można powiedzieć, że półwysep, tak?
Taki
ogonek, dokładnie. W ogóle bardzo, bardzo ciekawe miejsce, bo to jest celtyckie miejsce, to tam nawet jest, oni mają swój własny język. I jest to taka skała, tak jak mówiłam, na środku tego lądu jest wysoko i tam właśnie są wrzosowiska, dlatego, bo próchnica, czyli taka dobra gleba, w której mogą nawet rosnąć rośliny, nawet drzewa, jakieś takie, to jest około tam 30-40 centymetrów tylko, więc tam tylko mogą być krzewinki, właśnie takie jak wrzosy, albo jakieś rośliny zielne. Dlatego, jeżeli chodzi o rolnictwo, to tam to jest, ja myślę, że pan myśli, panie Jacku, o Bodmin Moor. Bodmin Moor to jest takie ogromne właśnie połacie takie tych wrzosowisk i tam zawsze jest mgła i tam nawet podobno jest jakiś potwór i nasz kierowca powiadał, że trzeba szybko przejeżdżać, bo właśnie była mgła, że trzeba uciekać, ale to jest tylko na samym środku, że tak powiem, Cornwalli. Nad morzem, nad oceanem już jest zupełnie inaczej, dlatego, bo tam jest niesamowita atmosfera, klimat. To jest wpływ tego bardzo ciepłego prądu atlantyckiego, Gulf Stream, mm-hmm. w angielsku, po polsku to jest...
Tak samo,
Gulf Stream. To jest tylko zachodnia Irlandia, troszeczkę Szkocji i właśnie Kornwalia. No i tam są temperatury dla nas nieosiągalne. To jest po prostu, no chociaż zdarza się podobno śnieg na 5 sekundek. Mm-hmm. Ale jest bardzo ciepło zimą. No zimą czasami nawet nie dochodzi do 0 stopni temperatura, czyli zawsze jest na plusie. Więc
czyli
możemy...
tam dali nie trzeba wykopywać na zimę.
Powiem panu szczerze, że nie widziałam właściwie dali w żadnych tych ogrodach, bo oni mają taki wybór roślin, że oni nawet na dalię to tylko ręką machną i nie chcą ich. Aha. Powiem szczerze, że tylko w takich jakichś ogrodach z dużymi rabatami, a tak to taka roślinność naprawdę tropikalna, niesamowita.
Jeśli mówimy o roślinności tropikalnej, pani Teresa pyta, czy krzew laurowy można zostawić na zimę w ogrodzie?
Niestety nie można. Ja też mam w donicy, trzymam niestety w domu i co roku wystawiam na zewnątrz. No wiadomo, że to fajnie, żeby to zimowało w domu, bo z każdym rokiem ten krzew będzie większy. Będzie można tylko donicę przesadzać ciągle do większego. Ale no niestety nie da przezimować się.
Podobnie jak oliwki.
No oczywiście.
Ale można zasuszyć. Pani Katarzyno, cieszę się, że pani jest, dodaje pani Teresa, która panią pozdrawia. Czekamy
Dziękuję
na państwa
serdecznie.
Pytania do Katarzyny Beligam. 603-0606-06 to nasz numer telefonu. Krótka przerwa i jesteśmy za chwilę z państwem. 14 minut po godzinie 11. Katarzyna Bellingham w studiu Radia Gdańskie. Pani Katarzyna prosiła mnie, żebym zapytał ją, dlaczego ogrody angielskie są takie harmonijne, żeby nam to objaśniła. Bardzo proszę. Dlaczego?
Dlaczego ogrody angielskie są piękne, dlaczego je kochamy? Ja myślę, że przede wszystkim, bo tak myślałam właśnie, jak to ująć tak w kilku zdaniach. Przede wszystkim dlatego, że Anglicy, jak mają, przeprowadzają się do jakiegoś ogrodu albo zakładają nowy ogród, to nie szukają odrębności. Oni nie chcą być inni.
Znaczy wtapiają się w otoczenie?
Dokładnie. Robią wszystko, żeby wtopić się w otoczenie. I to akurat tak się składa, że Kornwalia nie jest najbogatszym hrabstwem Wielkiej Brytanii. Naprawdę, te domki są bardzo, bardzo skromne. Właściwie utrzymują się teraz z rolnictwa i z turystyki. Kiedyś to było, no i też oczywiście z rybołówstwa. Kiedyś tam było bardzo dużo kopalń, więc ten kopalń gliny i różnych kolorowych metali. Dlatego ten krajobraz też jest taki trochę dziwny. Czasami nagle jest jakaś wielka hałda piasku, potem jest jakaś wielka dziura w ziemi. Także wiecie, do państwa Kornwalia, mimo tego, że wszyscy myślimy, że jest tam pięknie i wspaniale, bo jest wspaniały klimat, to też jest takie miejsce niezbyt zamożne. I nawet teraz, jeżeli ludzie z Londynu czy z innych części Anglii, nawet zamożni ludzie, przeprowadzają się do Kornwalii, to na pewno nikt nie buduje jakichś wielkich domów, pałaców, na pewno nikt nie maluje swoich domów na odrębne kolory. Wszyscy starają się dopasować do tego samego, co używano na danym terenie od setek lat. Także na dach idzie zazwyczaj łupek, bo w Kornwalii jest łupek, a ściany są po prostu zwykłe, bo to są kamienne domy, bo tam jest strasznie dużo tego granitu i oni tego używają, skoro to tam jest. Są po prostu zaotynkowane, pomalowane na biało, albo tak ekri.
Ale to jest wola samych mieszkańców, którzy się przeprowadzają, czy są narzucone komisji architektonicznej przy Radzie Gminy jakiejś?
To znaczy i jedno, i drugie na pewno, dlatego, bo w ogóle w Anglii wybudować nowy dom, to nie jest takie łatwe. Nie ma tak, że pomiędzy wioskami można wybudować, bo trzeba zachować tylko ten obręb wiosek. Nie można tak pomiędzy, bo to wtedy się zatraca odrębność tych wiosek, prawda? Także to jest, jeżeli chodzi o domy, ale to samo jest, jeżeli chodzi o ogrody. Oni po prostu, jak się wprowadzają do ogrodu, to nie robią tego, co niestety u nas też często jest praktykowane, nie wycinają od razu wszystkiego tego, co jest, bo oni chcą swoje własne piętno, oni swój własny pomysł. Też bardzo często jest tak z tymi ogrodami, które są udostępniane do zwiedzania. Kolejne pokolenie opiekuje się, szanuje to, co poprzednie pokolenie zrobiło w ogrodzie, ale no, na przykład rozwija jakąś inną część tego ogrodu, dodaje swój kawałek, może ogród różany, czy ogród jakiś suchy, bo teraz są modne suche ogrody w związku ze zmianą klimatu, ale nie chcą być inni. To widać, nie ma jakichś takich nagle, że jak
to,
się
to
jedzie, nie ma
ważne.
Tak...
Ja powiem państwu, że Katarzyna Bellingham była u mnie w ogrodzie i zaleciła, żebym posadził kilka trzmielin europejskich, tak, u siebie w ogrodzie, że warto posadzić. Trzmielina europejska, odkrywałem, co to jest za roślina i powiem szczerze, że w tej chwili jak chodzę na wycieczki po swojej okolicy, ja odkrywam, że trzmielina rośnie w lesie, więc to jest takie spojrzenie właśnie, żeby popatrzeć, co rośnie w okolicy, i te niektóre gatunki tych roślin przenieść do swojego ogrodu i zastosować w zestawieniach w ogrodzie. To jest ten pomysł na angielskie ogrody.
Oczywiście. To znaczy, no oczywiście nie każę nikomu, żeby mieć jakieś same rośliny z lasu, no bo to nie o to chodzi w ogrodzie. Chociaż ja u siebie to mam właściwie tak, ale można dodać jakieś rośliny, które są czy przycinane, czy jakieś bardziej ozdobne, ale jeżeli państwo zastosujecie to, co naturalnie rośnie, chociażby w jakimś stopniu na waszym terenie, albo coś przypomina chociaż, no na przykład wiadomo, że jeżówki nie rosną u nas naturalnie, ale jeżówka ma zwykłą budowę kwiatka, jest no wdzięcznym takim normalną roślinką, poza tym jest bardzo dobrze na nasze warunki przystosowana, ona nie choruje, nic z nią nie jest, nie obumiera, wody też zbytnio nie potrzebuje, więc właśnie w takie rośliny można uderzać.
Tylko no, jeżówki, rudbeki, to były często kwiaty ogrodów wiejskich, bardzo
często stosowane. Tak, i pamiętajmy też właśnie, jak byliśmy podczas tych wycieczek, zazwyczaj mieliśmy spacery albo z głównym ogrodnikiem, albo z jakimś przewodnikiem po tym ogrodzie i zawsze wszyscy, jednak w Anglii jest ogromna teraz moda, ogromny trend, żeby pójść w stronę naturalną. W wielu, wielu ogrodach są łąki naturalne i one są przepiękne. I muszę, takie dzikie łąki naturalne, i muszę powiedzieć, że...
dzikie, założone ręką człowieka.
Tak, a to znaczy są
zamiast
różne.
Zamiast trawników,
to
bardzo często.
Tak, tylko to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo no, są różne sposoby i są różne łąki. Są łąki, na których faktycznie rośnie i trawa, i kwiaty dzikie. I są łąki, na których są tylko kwiaty dzikie, albo przypominające dzikie, albo polne. To wtedy troszkę te łąki się inaczej zakłada, inaczej się pielęgnuje, ale one są niesamowicie modne. I na przykład w wielu ogrodach, gdzie jeszcze 10-15 lat temu wszystko było koszone, bo wiadomo, w angielskich ogrodach są ogromne trawniki, wszystko było koszone, to teraz wykaszane są tylko, no jak idzie ścieżka przez ogród, to wykaszane jest może jakiś metr wzdłuż ścieżki, a reszta pozostawiona jest właśnie jako dzika łąka.
Czytałem w jednym z ostatnich dwumiesięczników brytyjski Garden Sword dotyczące trawników angielskich. Jeszcze 15 lat temu 70-kilka% ogrodów miało trawniki, powierzchnia 78% miało trawniki. W tej chwili spadło to do 58%, więc zmniejsza się. Anglicy przestają lubić trawniki, chociaż są przyzwyczajeni na rzecz właśnie tych zarówno rabat bylinowych, kwiatowych, jak i łąk kwiatowych.
Ja myślę, że łąki kwiatowe podbijają świat. Ja też widziałam właśnie po ludziach, którzy byli na wycieczce, no sporo osób było w tym roku. Powiem państwu, że naprawdę te dzikie łąki podbiły serca również i Polaków. Ja myślę, że gdybyśmy tutaj bardziej popularyzowali tą sprawę, to by państwo się tym bardzo zainteresowali. Ja myślę, że warto może poświęcić kiedyś jakąś audycję, bo faktycznie to nie jest tak, że można się zrazić, bo no łąka, no to nic nie robię z łąką, tylko raz w roku koszę. A nie jest to prawdą, bo trzeba tą łąkę przede wszystkim najpierw jakoś zorganizować. Ona sama nie powstanie, a potem oczywiście pielęgnować. Więc to jest taki temat chyba, który trzeba drążyć, bo dla wszystkich to jest, dla oka ludzkiego, to jest coś pięknego, a poza tym no oczywiście to jest przede wszystkim ważne dla tych wszystkich innych istot, które mieszkają z nami na tej samej planecie.
Mm-hmm. To co, przechodzimy do pytań słuchaczy. Pani Katarzyno, droga pani Katarzyno, pod wpływem audycji z pani udziałem założyłam hodowlę pomidorów na balkonie. Owoce są wspaniałe i obawiam się, że już nigdy nie zasmakuje mi pomidor ze sklepu. Tym razem skorzystałem z gotowych sadzonek. Za rok jednak chciałabym wysiać nasiona. Czy je mogę pozyskać z tych moich pomidorów? Mam odmianę balkoni. Pani Hania pozdrawia.
Witam pani Haniu. Jeżeli chodzi o odmianę balkoni, to proszę sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to odmiana F1. Bo ja też mam tą odmianę, uwielbiam ją, powiem szczerze. Ona jest w ogóle te odmiany karłowe, koktajlowe są niesamowite. Ja tak zawsze mówię, że trudno je zabić, bo nawet jak się czasami zapomni podlać, to one potem wspaniale dochodzą do siebie. Świetnie. To była jedna z pierwszych odmian, która u mnie też owocowała w tym roku i była dojrzała. Trzeba sprawdzić, czy to nie jest odmiana F1. Jeżeli to jest odmiana F1, to nadal można zebrać nasionka. Niemniej jednak, no to oznacza, że niekoniecznie ta roślina powtórzy swoje, że tak powiem, swoje cechy. Dlatego, bo to jest roślina już troszeczkę krzyżowana, hybrydyzowana przez człowieka. Taka troszkę taka mieszanka genetyczna. Nie ma nic wspólnego oczywiście z żadnym GMO, to się proszę nie martwić. To po prostu człowiek wybrał z dwóch pomidorków co najlepsze, połączył w jednego dzieciaczka i to jest właśnie balkoni red.
Próbuję wygooglować, wygląda na to, że odmiana balkoni nie jest F1.
Nie super, jest, jeżeli nie jest F1, to jak najbardziej, ale to tak jak mówię, nawet...
Ale zaczekać, aż pomidor zgnije na krzaku, tak, czy zdjąć w pełni dojrzałości?
To jest...
Bo zawsze na parapecie się kładło.
Z pozyskiwaniem pomidorów, nasion pomidorów, to jest tak, że na pewno trzeba by było poczekać, aż one oczywiście dojrzeją całkowicie do końca. Potem można zdjąć, oczywiście wybrać jakiś taki najpiękniejszy, najzdrowszy pomidor, bo ten nasz prototyp przyszłorocznych pomidorów musi być super i pozwolić im troszeczkę nawet zgnić. Tak jest, bo dopiero wtedy, potem oczywiście je porządnie umyć, te wszystkie takie, no taką substancję.
Wydrożyć te nasionka, tę galaretkę.
Tak,
taką.
I potem to ładnie obmyć, można w siteczku pod wodą, ale to myślę, że pani będzie robiła, no nie wiem czy teraz, czy jeszcze tak bardziej, no chyba jeszcze późniejszym latem, prawda, nasiona pomidorka. I potem na kuchenny ręcznik taki papierowy sobie wyłoży te nasionka, niech porządnie wyschną, bo one muszą być bardzo, bardzo porządnie suche. Potem do opakowania podpisać dokładnie co, gdzie i kiedy i wtedy włożyć do miejsca, musi być to miejsce. Najlepiej, żeby była to na przykład taka temperatura jak w lodówce. Takie 4-7 stopni to jest świetnie, dlatego, bo wtedy te nasionka w ogóle nie będą miały ochoty do życia, bo jak wiadomo, one kiełkują w o wiele wyższej temperaturze, ale jak nie ma pani takich warunków, najważniejsze, żeby wszystkie nasionka przechowywać w temperaturze stałej.
Mm-hmm. Ja wziąłem kiedyś taki pomysł, że na takim ręczniku papierowym, ale papierowym rzeczywiście z celulozy te nasionka zostawiało się, one wysychały, a potem kładło się wiosną na tym ręczniku papierowym nasionka, które przykleiły się do ziemi, jakby na taśmie nasiona
super,
były
tak.
I się siało, że nie trzeba było zbierać ich do pojemnika osobnego.
Jak najbardziej.
Pomocy pani Kasiu, z tej strony Justyna od tych skrzyń. To jakiś pewnie znak. W sobotę razem z mężem przesadzaliśmy rośliny ze skrzyni, bo te mniejsze zaczęły coś marnieć i przy wyciąganiu z ziemi zobaczyłam w korzeniach jaja opuchlaków. Proszę powiedzieć, jak można je naturalnie zwalczyć? Zniszczyły nam trawę ozdobną i jedną bylinę.
Jaja opuchlaków.
Czy da się jeszcze je odratować? Jaja opuchlaków, znaczy warto, a może to były po prostu jaja mrówek? Może
to znaczy
w tej skrzyni
właśnie,
mrówki założyły mrowisko
ja
i są tam jajeczka mrówek, takie białe, maleńkie, podłużne.
Właśnie ja chciałam powiedzieć, że bardzo trudno jest tak naprawdę odróżnić jaja opuchlaków od jaj czegokolwiek innego, nawet ślimaków, prawda, czasami. Więc ja dostaję zawał serca, jak wyjmuję od siebie swoją roślinkę z donicy i widzę właśnie takie małe, wstrętne, białe, z takim brązowym na troszeczkę na czubku, to wiem, że właśnie to jest opuchlak i ja od razu morduję na miejscu. Więc jeżeli pani albo jest pewna, że te jajeczka to są faktycznie jajeczka opuchlaków, albo jeżeli już są malutkie larwy opuchlaków, to można te roślinki bardzo porządnie, oczywiście, bo i tak pani je wyjmuje, umyć pod wodą, pod strumieniem wody, zmyć tą całą ziemię. W ten sposób można jak najbardziej odratować. I przesadzić to już do czystej ziemi, bo niestety opuchlaki uwielbiają donice. Po prostu uwielbiają. Bardzo możliwe, że nawet jakoś pani się niechcący udało przynieść to ze szkółki z roślinką, którą pani tam posadziła. Bo one właśnie bardzo lubią też w szkółkach, takich, gdzie roślinki w doniczkach siedzą przez wiele, wiele sezonów i one tam sobie spokojnie mogą mieszkać. No i oczywiście opuchlaki uwielbiają pewne gatunki roślin, między innymi żurawkę, która bardzo często jest na donicach, prawda?
Za chwilę kolejne pytania, 26 minut po godzinie 11. Czekamy na państwa pytania do Katarzyny Bellingham. 603-06-06-06. Serdecznie zapraszam. Jeden ze słuchaczy pyta, czy pan Jacek lubi kwiaty. Tak, lubię kwiaty.
No ja myślę, że pan Jacek uwielbia kwiaty. Pan Jacek jest w ogóle bardzo zapalonym ogrodnikiem.
Lubię kwiaty. 29 minut po godzinie 11. To były jaja żółte, czerwone i obok jednego była biała larwa. Dodaje pani Justyna, która mówiła, że w tej skrzyni były jaja opuchlaków i co z nimi zrobić, jak można naturalnie zwalczać.
Pani Justyno, gratulujemy w ogóle takiej obserwacji wspaniałej. Tak, myśmy tutaj troszkę wygooglowali. Faktycznie to wygląda na to, że takie kolorowe, bardzo ładne tutaj na zdjęciu jaja, to są właśnie jaja opuchlaków. No szkoda, kurczę, bo na tyle, że się państwo napracowali, trzeba było męża tam zmusić troszkę, żeby zrobił te skrzynie, a teraz macie takie, no ale to jest dobra szkoła dla ogrodnika, tak? No bo, no wiecie, to nie jest tak łatwo, no będą i robaczki i nawet różne rzeczy mogą się zdarzyć, zła pogoda czy coś w tym stylu, także macie pierwszy taki schodek. Pani Justyno, te jajeczka trzeba albo rękami zniszczyć, nie wiem, jak pani ma tam dużo tego, ale na pewno takie obmycie w wodzie to bardzo mogłoby pomóc. Jestem ciekawa, przy jakiej jakie to jest roślince, więc gdyby pani mogła jeszcze nam napisać w SMS-ie, przy jakie to jest roślince, to by było bardzo ciekawe dla mnie.
Ja mam problem z mrówkami, pani Katarzyno, w donicach. Żółwie bardzo lubią w donicach zakładać swoje gniazda mrówki. I szczególnie w donicach z piwoniami.
W donicach z piwoniami?
No, uwielbiają. Uwielbiają.
A pan ma donicę z piwoniami?
Mam. Ale kwitną
taką,
pięknie.
Ale taką donicę normalną,
taką
okrągłą?
Dużą. Mhm, taką dużą, okrągłą.
Ze sklepu?
Pięknie kwitną. Ze sklepu.
No proszę. To znaczy, no przede wszystkim one lubią sucho i piaszczysto. Więc zawsze się mówi, że jeżeli będą miały mokrą ziemię czy ściółkę, szczególnie ściółkę, to uciekną.
Mowa o mrówkach, ale, nie o piwoniach.
O mrówkach, tak. Bo piwoniom to się ściółka bardzo przyda. Ale mówiliśmy o mrówkach tutaj często w programach. To jest taki też jeden z ulubionych tematów obok kotów w ogrodzie. I tu dużo jest pomysłów. Na przykład właśnie wysypana kawa, proszek do pieczenia, jakieś takie rzeczy. Może, tylko że one wchodzą oczywiście przez dziurkę w dole, prawda? One wchodzą przez dziurkę w dole donicy, one nie wchodzą od góry donicy, panie Jacku, więc
od dołu.
Ja myślę, dziurkami. Że gdyby pan na przykład postawił taką donicę i dookoła albo pod spodem nasypać trochę właśnie tego proszku do pieczenia, albo też niektórzy mówią, że ocet. Ocet też odstrasza. Tak dużo jest takich naturalnych sposobów. Mm.
Mm-hmm. Wspomniała pani koty, a koty to jest kłopot w ogrodzie. Nie chodzi o odstraszanie, tylko to, co one robią. Mamy informację, że mamy krótkie przerwy w nadawaniu. Mamy zakłócenia na nadajniku, przełączanie kilkusekundowe, więc bardzo państwa przepraszamy. Słuchacz prosi o powiedzenie kilku słów o żywopłotach w Kornwalii. Żywopłoty.
Żywopłoty w Kornwalii są wszędzie. Faktycznie.
A bo wieje?
To znaczy tak. Także wieje też. Może podzielmy tak. Powiem najpierw o żywopłotach takich naturalnych, które rosną na polach, wzdłuż dróg, dlatego, bo u nas jest troszkę inaczej. U nas wręcz odwrotnie. Nie wiem dlaczego. Bardzo bym chciała wiedzieć, ale nie wiem dlaczego. U nas wzdłuż dróg wręcz wycina się wszystkie chaszcze. To jest bardzo smutne, bo tam mieszka tyle gatunków, ptaków, owadów, małych zwierząt. Ja nie wiem, dlaczego u nas jest taka moda na wycinanie właśnie wszystkich, jakichś takich, coś, co może przypominać naturalnego żywopłotu i zostawianie tylko drzew tu i ówdzie i jeszcze robienie z nich takich lizaczków okrągłych najlepiej. Ja mówię o drodze koło Borcza, bo tam jest tak najgorzej. Jak się podjeżdża do Borcza, to tam po prostu jest krajobraz z Księżyca dla mnie, tam gdzie te drzewa są przycinane. Ale wracając do Kornwalii, wszędzie są takie właśnie na polach żywopłoty naturalne, w związku z tym, że niestety, tak jak wspominałam, w Kornwalii jest raczej kiepska ziemia, szczególnie na tym czubku Kornwalii i tam uprawia się owce, jak ja to mówię. Tam są owce, bydło, są stada świnek ekologicznych, szczęśliwych, które sobie mieszkają na zewnątrz, w takie duże czarne plamy, nie takich różowych na bekonich, tylko...
I co, na tych wrzosach hodowane?
No tam, gdzie są świnki, to tam już nawet nie będzie wrzosów, ale, bo tam już są tylko ziemia czarna. Ale tak, ale bydło i owce są właśnie na tych czarnych wrzosach i tam rośnie też taka jedna piękna roślina, uleks, ostra, taka, nie wiem, czy to się nazywa... kolczastolist, czy coś, to jest coś w tym stylu, taka nazwa, ale nie pamiętam, bo w Polsce to nie rośnie, jest za zimno. Nie, chyba. Panie Jacku, jeżeli pan mógłby sprawdzić, bo może to być ciekawe dla naszych słuchaczy. Ta roślina kwitnie w lutym i przepięknie pachnie na kokosowo, waniliowo, ale właśnie owce tego nie jedzą, dlatego to jest ostre i to tak, ten krajobraz też tak wygląda niesamowicie. Także to są żywopłoty z takich naturalnych jakichś gatunków, bardzo często z głogu jednoszyjkowego, bardzo często jest czarny bez, Sambucus nigra. Takie najzwyklejsze odmiany, gatunki, żadne właściwie odmiany, tylko najzwyklejsze gatunki i to jest przycinane za pomocą takiego wysięgnika z traktora raz w roku. To są niesamowicie pożyteczne żywopłoty, dlatego tak jak mówię, bo nie tyle, że zatrzymują bydło w swoim tam oznaczonym miejscu, bo tam bydło w Anglii nie jest na łańcuchu, nie jest uwiązane, tylko sobie chodzi luzem, ale przy okazji jeszcze właśnie to jest wiatrochron. W każdym ogrodzie, w którym byliśmy i mieliśmy przewodnika, opowiadano nam, że właściciele, jak sprowadzili się w to miejsce, to przede wszystkim rozpoczęli obsadzanie ogrodów właśnie od wiatrochronów. Tylko że te większe wiatrochrony to są drzewa oczywiście. Taka pierwsza warstwa na zewnątrz tych ogrodów, o których opowiadałam, tak jakby obsadzanych w dolinie, takiej idącej ku morzu, w takim rowie właściwie, to było właśnie posadzenie dużych drzew, takich jak buki, dęby, no eukaliptusy też tam, dlatego, bo tam eukaliptusy osiągają...
Czy zatrzymać ten pierwszy napływ tych największych
dokładnie.
Wiatrów.
Dokładnie. Mhm. I na przykład sosna. I to jest tak, zatrzymać, no bo tam jeszcze mają dodatkowo problem z tym, że te wiatry są słone. A roślinność, która jest sadzona, może niekoniecznie takie słone wiatry by lubiła i w ogóle od morza. Bo tam te ogrody są obsadzane roślinnością, która świetnie rośnie w tym klimacie, ale one nie są oryginalnie z kornwalińskiego klimatu, bo tak jak pan mówi, panie Jacku, tam najwyżej wrzosy by mogli posadzić.
No te rośliny... ten uleks, o którym pani mówi, to jest kolcolist,
tak. Piękna nazwa, kolcolist. I dokładnie właśnie tym jest. To jest tak strasznie ostre, że nawet tam owce do tego nie podchodzą. To jest właśnie w krajobrazie i Irlandii, i Szkocji, i Kornwalii, pewnie też Walii. To jest piękna roślina, także jak ktoś mieszka w tamtych okolicach, na pewno wie o tym, zwrócił uwagę, bo to tak niesamowicie pachnie.
A czy to znaczy, że wiatry tak mocno szkodzą roślinom? Że warto takie, nawet tak. Na naszych kaszubskich wzgórzach sadzić żywe opłoty, żeby osłonić od wiatru?
Jak najbardziej. Rośliny potrzebują, normalnych, dobrych warunków do życia. Czy ja bym chciała mieszkać na zewnątrz przez 365 dni w roku? No nie, wolę w ścianach, prawda, gdzie jest zacisznie. Bo wiadomo, że jak jesteśmy na zewnątrz i wieje wiatr i jest 20 stopni, to wydaje się, że jest o wiele chłodniej niż jak jesteśmy wewnątrz, gdzie też jest 20 stopni i nie wieje wiatr, prawda? Mhm. Jest zupełnie inna atmosfera. Dlatego jak myśmy się przeprowadzili na naszą działkę na Kaszubach, przede wszystkim szukaliśmy działki, która nie była odsłonięta. Nie na jakimś pagórku.
Nie gołe pole.
Nie gołe pole, dokładnie. Tylko raczej, no wiadomo, łatwiej jest może dostać pozwolenie i usunąć kilka drzew na takiej działce czy rekreacyjne, czy jakiekolwiek inne, niż czekanie 30, 40 czy 100 lat na wyrośnięcie drzewa, prawda? Także przede wszystkim szukaliśmy takiego miejsca, gdzie są drzewa. Potem wpasowaliśmy się w samym środku, pomiędzy tymi drzewami. No, to jest, no wiadomo, trzeba pamiętać również o zacienianiu. Ale na tyle, żeśmy wycięli tych drzew pod budowę i pod nasz ogród, że to nie zacienia, ale to jest niesamowity wiatrochron i naprawdę czasami u koleżanki, u sąsiadki jest zimno, jakaś roślina nie daje sobie rady, a u nas ona świetnie rośnie. I potem dookoła ogrodów jeszcze żywopłoty. Tylko, że jeżeli jesteśmy blisko domu, takie miejsce jest bardziej reprezentacyjne, ja tak mówię, cywilizowane, no to może wtedy jakieś takie żywopłoty przycinane, czy z grabu, czy z buka, jeżeli wyższe żywopłoty, czy ścisów, jak najbardziej. Może z bukszpanu jakaś niższa obwódka. Można też użyć buków, które mają purpurowe liście. To też pięknie wygląda, bardzo ozdobnie. Akurat u mnie to by nie pasowało, bo ja mam drewniany dom w lesie, ale jeżeli ktoś z państwa ma bardziej taki reprezentacyjny dom, to taki żywopłot z buka purpurowego jak najbardziej elegancko wygląda. Im dalej od domu odchodzimy, tym możemy być bardziej naturalni i wtedy już na przykład żywopłot z głogu jednoszyjkowego.
Kolejne pytania. Uwielbiam strelicje. Jak je można hodować? Pyta jeden ze słuchaczy.
No też były piękne. Piękne były.
W Kornwalii?
W Kornwalii. I no muszę powiedzieć, że one rosły po prostu na rabatach, tak po prostu.
No w ogóle dobrze, a w Polsce w doniczkach, czy w ogrodzie też można?
Tak.
Tylko w doniczkach?
To znaczy, można na przykład uprawiać tak jak większość roślin tropikalnych, czy nawet nie tropikalnych, ale roślin, które boją się naszych mrozów. Można swobodnie uprawiać w doniczkach i potem na przykład na lato przynosić do ogrodu. Można albo ustawiać je na tarasie w jakiejś ładnej reprezentacyjnej donicy, albo można na przykład w ogrodzie Heathcote w Anglii, w którym wcale nie jest tak ciepło jak w Kornwalii. Oni mają tak zwane gorące rabaty, hot borders, na których mają takie nie tylko czerwone i purpurowe i fioletowe rośliny, ale również rośliny, które wyglądają tropikalnie, na przykład jakieś palmy, czy bananowce, czy kany, bo przecież kany też u nas są znane. Bardzo dobrze są znane i bardzo kochane przez w naszym kraju, prawda? I też one są po prostu w ten sposób, że jest rabata, na której są wykopywane dziury pod duże doniczki. I zimą tam nic nie ma w tych dziurach, tylko wkładają puste doniczki, żeby one się tam nie przysypały ziemią z powrotem. A na lato wynoszą ze szklarni, czy z domu, czy z ogrodu zimowego rośliny, które przezimowały, właśnie jakieś bananowce, czy
agawy, palmy.
Tak, to dokładnie. I czy jakieś kloniki, które ja uwielbiam. I wkładają w to miejsce puste, które na nie czeka. Także taki można myk też zrobić. Bardzo fajny pomysł. Jeżeli ktoś z państwa ma ochotę na rabatę taką tropikalną, to latem to wszystko może być na zewnątrz, dlatego, bo latem u nas jest wręcz cieplej niż w Kornwalii.
No proszę. Jak usunąć grzyby podobne do twardziaszków z trawnika?
grzyby podobne do twardzioszku z trawnika, twardzioszki, muszę sobie to przypomnieć, nie wiem, ale no każdy grzyb jest właściwie tak samo zły, prawda? Różne rzeczy opowiadają. Tutaj też myśmy mieli to kilka tygodni temu z panem Tomaszem, mieliśmy grzyby w trawniku. No, jedni mówią, że trzeba z tym nauczyć się żyć, jedni polewają mlekiem, jedni polewają, no niestety, ale substancjami grzybobójczymi, które kupują w centrum ogrodniczym. Jak jest grzyb, szczerze mówiąc, to nie ma takiego łatwego sposobu, żeby się jego pozbyć. Możliwe, że pod spodem kiedyś była jakaś karpa niewyciętego drzewa i ona gdzieś tam na dole jeszcze jest i z tego jest ten grzyb. Ale no nie wiem nawet, czy warto pozbywać się tej darni i ją w jakikolwiek sposób inny zamieniać. Dlatego, bo grzyby jak są, to już są. Także no niestety albo, tak jak mówię, żyć z tym, kosić to, albo no nie wiem, czy to wpływa w jakikolwiek sposób na wzrost trawnika. Czy są tam na przykład jakieś dziury w tym trawniku przez to? No bo bardzo często są jakieś problemy, z którymi po prostu trzeba żyć.
Trzeba wziąć na klatę po prostu, wygrabić te twardzioszki już.
To znaczy, no kosi, no jak się kosi trawnik co tydzień, to teoretycznie nie powinno niczego być. Ja zaraz zobaczę te twardzioszki.
Takie na cienkiej nóżce kapelusiki śliczne. Pani Kasiu, po moim pniu brzuski biegają mrówki i liście miała żółte plamki. To znaczy, że trzeba się ich pozbyć. Prawda? Pyta pani Agnieszka.
Na czym?
Po moim pniu brzuski biegają mrówki. I liście miała żółte plamki. Znaczy, liście mają chyba żółte plamki. To znaczy, że trzeba się ich pozbyć. Prawda?
Znaczy liści czy mrówek?
Nie wiem, pewnie mrówek i liści, nie wiem.
I też gdzie to jest? Bo jeżeli to jest jakaś tam jeden wyszukany okaz brzozy, który rośnie gdzieś w jakimś super ważnym miejscu, że to jest jakaś odmiana brzozy, to ja bym się nią może troszkę bardziej zajęła. Ale jeżeli to jest jakaś brzoza w lesie, czy w ogrodzie leśnym, czy normalna brzoza, że tak powiem, no niekoniecznie w lesie, no nawet przed domem, to ja bym się tam w ogóle w nią nie mieszała.
Z mojego doświadczenia wynika, że brzozy najlepiej sobie dają radę. To są bardzo odporne gatunki drzew i naprawdę. I te mrówki, które biegają bardzo często, one są spowodowane tymi pęknięciami one tam sobie kory, bo dobierają się do soku słodkiego, fajnego soku z brzozy. Więc to jakieś rany być może są na brzozie i mróweczki pędzą. A w drugiej połowie lata liście brzozy normalnie, naturalnie zaczynają żółknąć, niektóre te mniejsze, i będą naturalnie opadać, bo to są jedne chyba z pierwszych opadających liści, już od końca sierpnia zaczynają powoli żółknąć i opadać.
Tak jest. Ja myślę, że w takich naturalnych drzewach nie ma co się mieszać. I tak jak mówimy tutaj też często, mamy ciężką pogodę dla ogrodów. Ja nie mówię tylko o tym roku, ale również o poprzednim roku. Było bardzo sucho. Teraz, no ja nie wiem, bo nie było mnie teraz w Polsce przez jakiś czas, ale padało. Mieliśmy dużo wody. I to też nie jest normalne, że najpierw mamy suszę bardzo mocną, tak? Bardzo duże upały w maju były. A potem nagle, teraz jest bardzo, bardzo mokro. Dużo roślin będzie gubiło, mi się wydaje, w ogóle będzie przekwitało wcześniej w tym roku. Wydaje mi się, że wcześniej będzie jesień i to jest może całkowicie naturalne, że one mają plamki i żółkną i spadają.
Pani Klaudia z Gdańska, bardzo ciekawe pytanie. Mam pytanie dotyczące suszenia kwiatów. Jakie sposoby pani poleca oprócz tradycyjnego zielnika, czyli pewnie wkładania w książkę? Słyszałam o sposobie zasypywania kwiatów w boraksie i piasku lub mące, ale jest to dość długotrwały proces. Głównie chodzi o drobne kwiaty zbierane z łąki lasów, bo teraz jest super miesiąc, lipiec, sierpień, na zbieranie kwiatów łąkowych do suchych bukietów na zimę potem. Rzeczywiście, jak je suszyć?
To znaczy, jeżeli chodzi o takie kwiatki łąkowe, to jak ja po prostu zbieram je w nie za duże bukieciki.
Pęczki takie?
Tak. Związuję do gór nogami i wieszam w ciemnym, przewiewnym miejscu. Jeżeli one będą wisiały w ciemnym miejscu, to one nie stracą koloru. Bo jeżeli będą wisiały gdzieś tam, gdzie jest jakieś słoneczne światło, to one niestety bardzo mocno wypłowieją. Takie prezerwowanie, konserwowanie kwiatów w różnych substancjach chemicznych, czy w jakimś właśnie
boraksie,
czy w jakichś silikonach, czy w jakichś cudach, czy w piasku, czy w soli, czy w cukrze, to wszystko jest faktycznie możliwe i szczególnie, jeżeli na przykład mamy kwiat hortensji i chcemy ten kwiat jak najbardziej zachować, chociaż hortensję też spokojnie można ten sposób ususzyć właśnie albo do góry nogami, a poczekać, kiedy ona w ogóle już troszeczkę się sama ususzy, bo one się same ususzają na pędach. Ale właśnie z tym się spotkałam, że takie kwiaty, takie, które chcemy zachować całkowicie ich kształt, tak właśnie prezerwujemy, konserwujemy, ale to faktycznie to nie jest łatwe, to trzeba już poszukać tych składników na internecie czy w aptece. To jest tak troszkę, trochę wyższa szkoła jazdy. A jeżeli chodzi o kwiaty polne, to pięknie wyglądają do gór nogami w ciemnym, przewiewnym miejscu i potem już na jesień można je wnieść do domu. Ale chciałam powiedzieć, że ja ostatnio się zakochałam w kwiatach z bibuły. Teraz właśnie w tym weekend, ten weekend najbliższy jest jarmark w Dzycki, kolejny, 10, chyba 40, któryś, czy nie wiem jaki. I to jest bardzo, bardzo popularne takie rzemiosło, zajęcie dla pań. My o tym nie wiemy, bo teraz kwiaty normalne, że tak powiem, w kwiaciarniach, czy kwiaty żywe przyjeżdżają do nas z Holandii, to nie ma problemu, możemy iść do kwiaciarni i kupić co tylko chcemy o każdej porze roku. Ale jeszcze 50 lat temu, jak panna młoda chciała jakieś kwiatki mieć ogrodowe czy polne w okresie zimowym, no to jak to mogło? No nie mogła, prawda? Także wtedy sięgali właśnie po takie kwiatki z bibuły. Także jeżeli będziecie kiedyś państwo w okolicy skansenu we Wdzydzach, to tam jedna pani pięknie może pokazać. Ja właśnie się nauczyłam kilka tygodni temu, jak robić te kwiatki z bibuły i są piękne. No ale kwiaty naturalne też są piękne i jeszcze piękniejsze.
Dobrze, wspomnieliśmy o piwoniach. Ja wspomniałem, że mrówki uwielbiają moje piwonie, więc pojawiło się pytanie od pani Żanety, która prosi o pomoc. 3 lata temu jesienią musiałam przesadzić piwonie. Od tamtego czasu mają bujne liście, ale nie kwitną. Wiosną pojawiają się pąki, ale po pewnym czasie przestają rosnąć i zasychają. Myślałam, że to od przymrozków, ale w tym roku przymrozków nie było, a pąki i tak zaschły. Piwonie rosną przy budynku od strony południowo-wschodniej, ziemia gliniasta, ale przy sadzeniu dostały kompost i obornik. Co z nimi robić? Jesienią wyjąć i przesadzić znów, czy czekać? Proszę o pomoc, pani Żaneta.
Nie wiem, czy jak pani je przesadzała, czy pani na przykład podzieliła. Czy one są w takich samych karpach wielkich, jakich były, czy nie. Bo o piwonie ogólnie się nie przesadza. Prawda? Bo one potem bardzo długo dochodzą do siebie, niestety. One lubią siedzieć w tym samym miejscu przez wiele, wiele lat i jeżeli coś z nimi nie jest nie tak, albo jakiś jest przymus z powodu budowy, czy robienia czegoś z ziemią, to tych roślin się w ogóle nie rusza. No, jeżeli nie kwitną, to znaczy, że z nimi coś jest nie tak. Więc czy one nie są w zbyt dużych karpach? Bo bardzo często jest tak, że rośliny w dużych karpach już nie dają rady kwitnąć.
I wtedy trzeba podzielić. Czy najlepszy termin do podziału?
Po kwitnieniu.
Moja mama zawsze mówiła, że sierpień. Że sierpień to jest ten najlepszy okres, kiedy przesadza się piwonie, że sierpień, wtedy piwonie wrzesień, znoszą dobrze przesadzanie.
One zaczynają już zasypiać też na zimę, bo one przecież kwitną dosyć wcześnie. Do tego czasu wytworzą już owocostany, więc przejdą tak jakby swój naturalny cykl każdego roku. Przecież roślina rozwija zielone, potem kwitnie, a później wytwarza owoce, nasiona. To jest dla niej najważniejsze. Nie to, że nam się ona podoba, tylko żeby przetrwać na ziemi. Także jeżeli to wszystko roślina zrobi, to wtedy jest dobry czas na dzielenie, na przesadzanie. Można wtedy ją przyciąć porządnie do ziemi. Jeżeli będziecie państwo przesadzać po piwonie na jesień, to oczywiście trzeba ją przyciąć, dlatego, bo będzie jej łatwiej utrzymać mniej masy zielonej, skoro będzie miała mniej, na pewno się jakiś korzeń uszkodzi, prawda, przy przesadzaniu albo przy dzieleniu. Zawsze przycinamy przy dzieleniu wszystko, że tak powiem, do samej ziemi, a akurat piwonie można, bo ona i tak zimuje pod ziemią. Ale wtedy, jeżeli przesadzicie państwo je na nowe miejsca, na zimę warto okryć jakimś stroiszem, bo one będą takie troszeczkę nienormalne, że tak powiem, tak? One będą bardziej, mniej raczej odporne na chłody. Poza tym
bo normalnie te liście, które piwonie, dokładnie, które zasychają, chronią potem te korzenie przez zimę.
Tak jest, one będą przycięte w nienaturalnym momencie. Bo przycina się zazwyczaj na wiosnę. No wszystkie byliny warto przycinać na wiosnę, bo jednak bardzo to osłania zimą, szczególnie jeżeli zimy są takie, jak mieliśmy zimę w ostatnim sezonie. Ostatniego roku, nawet w tym roku, to było na początku tego roku, prawda, 2016, kiedy mieliśmy naprawdę bardzo zimne wiatry, było bardzo chłodno, minus 20, a nie było ani grama śniegu.
Jeszcze taka dla pani Żanety porada ode mnie może. Wiem, że posadzone zbyt głęboko piwonie przez kilka pierwszych lat nie wydają kwiatów, bo są za głęboko posadzone, więc być może zostały za głęboko posadzone, a po drugie naprawdę, niech pani poszuka, czy tam nie ma mrówek. Mrówki uwielbiają piwonie.
Ale i bardzo często
jest
mrówki,
tak, że tak, że mają sucho mm-hmm. pod korzeniami. One w korzeniach robią mm-hmm. Piwoni na sobie mrowiska. Domki. I bardzo mm-hmm. często jest tak, że piwonia wypuszcza rzeczywiście pąki kwiatowe i przez to, że ma mrówki w korzeniach, te mm-hmm. pąki się zasychają, nie powiększają się, nie rozkwitają. Więc
tak.
to albo za głęboko posadzone, albo może te mrówki. Nareszcie ktoś o warzywach. Mam puste miejsce po rzodkiewce i buraczkach, słabo wzeszły. Jak wykorzystać to miejsce do końca sezonu? Pani Ewa pyta, co teraz można posiać?
Pani Ewo, zawsze można siać, tylko że teraz jest troszeczkę ciepło, bo teraz już będzie zaraz połowa lata, ale zawsze można siać takie szybkie plony. Już nie rzodkiewkę oczywiście, dlatego, bo rzodkiewki to są takie raczej plony na chłodne miesiące, one nie będą teraz dobrze rosły. Ale te wszystkie takie, co można wrzucić do sałatki? Różne, przeróżne odmiany sałat, albo na listki, albo na główki. Sałat. Potem można wysiać rukole, bazylię. No my takie rzeczy właśnie dosiewamy cały czas i my mamy przez cały sezon. Marchewkę. Spokojnie teraz można wysiać marchewkę i jeszcze do...
Wczesne odmiany? Wczesne, tak? Żeby szybko.
To znaczy teraz już chyba... Nie, bo teraz już...
Już późno?
Tak.
Mhm.
I to, co teraz jest... No jeszcze nie ma początku lipca, prawda?
Ale... No, połowa lipca jest.
Już jest? Połowa lipca?
No.
O, ja nie wiem, przez ten wyjazd. Ale to, co teraz posiejecie państwo, jeżeli chodzi o marchewkę, to możecie jeść, no bo ja i tak zjadam marchewkę, póki ona jest malutka, baby carrot tak zwana. Mhm. To, co posadzicie teraz państwo, to możecie zjadać jako malutka marchewka jesienią, albo można ją spokojnie przezimować i na wiosnę, jak tylko zejdą mrozy, jak ziemia się rozpuści, to będziecie mieli świeżutką, fajną marcheweczkę baby carrot na wiosnę. Dlatego, bo my tak właśnie robimy, że wysiewamy ostatni rzut, że tak powiem, marchewki w środku lata. No mniej więcej to będzie niedługo. Teraz pan Jacek mi przypomina, że już jest całkiem późno.
No 11 lipca, no to jest
tak,
późno.
11
połowa
lipca
prawie.
Urodziny mojej mamy. Wszystkiego najlepszego.
A, wszystkiego najlepszego.
I jeszcze można teraz wysiewać. Teraz jest dobry czas. To nie są wprawdzie warzywa, ale można na rozsadniku w warzywniku wysiać na przykład rośliny dwuletnie. Wszystkie takie rzeczy, takie rośliny, na przykład naparstnica, wieczornik damski, lak pachnący, jeżeli chcemy, żeby kwitł raczej wcześniej w sezonie niż później.
Tu o warzywach mowa, pani
ale Katarzyna. Ale ja w warzywniku wysiewam je. Jest tam troszkę miejsca. Może państwo też lubią kwiaty. Teraz jest, no ja w moim warzywniku zaraz jadę do domu i będę wysiewała, bo przywiozłam sobie z Anglii pełno nasion, właśnie laków i zaraz będę tam wykłócała się o miejsce w warzywniku, żeby coś takiego zrobić, bo to są rozsady, bratki na przykład, jak ktoś lubi, potem na wiosnę może sobie posadzić i potem we wrześniu mniej więcej te roślinki będą wystarczająco duże, żeby przesadzić na miejsca stałe i wtedy... Już mamy na wiosnę piękne kwiatki bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Ale
pani
tak jak
Ania
mówię,
pani Ania pyta.
Sałatę, rukole i bazylię.
Pani Ania pyta, że chciałaby podpytać, co zrobić, aby campanula, czyli włoski dzwoneczek, zakwitł ponownie. Były piękne, jak kupiła, ale po kilku dniach kwiatki przekwitły, zrobiły się suche i choć listki są piękne, nie chcą kwitnąć. Ona kocha te kwiatki, pani Ania.
Trzeba przyciąć, spokojnie przyciąć.
Odważnie?
Tak.
Do połowy? Czy
spokojnie. Mhm.
Jest nadzieja, że zakwitną
tak.
ponownie.
I oczywiście te wszystkie kwiatki, które chcemy, żeby nam kwitły, jeżeli są w donicy, to mogą nie mieć pokarmu, więc trzeba je podlewać z jakimś nawozem, w którym jest zazwyczaj dużo potasu dla roślin kwitnących.
Pani Kasiu, czym obsadzić 10 metrów, 1,5 metrowej wysokości siatkę ogrodzeniową w miejscu bardzo wiecznym i bardzo słonecznym?
Bardzo wieczne,
bardzo słoneczne, 10 metrów na 1,5 metra wysokości.
To znaczy, ale siatka. Chodzi o żywopłot, czy chodzi o jakieś pnące?
Żywopłot, tak sądzę,